Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8, która mieści się w jednej z kamienic na warszawskiej Pradze. To właśnie tutaj, w tej kamienicy, w latach 1945-48 funkcjonował areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, a dziś można obejrzeć inskrypcje, które zostały wyryte na ścianach przez więźniów tego aresztu, którzy wywodzili się głównie z kręgów polskiego podziemia niepodległościowego. W dniu dzisiejszym Izba Pamięci Strzelecka 8 w ramach cyklu Warszawskie wędrówki z historią przygotowała dla Państwa wykład pod tytułem Pytania o prywatne listy do Wojciecha Jaruzelskiego z lat 80. Wykład wygłosi pan doktor habilitowany Patryk Pleskot, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jednocześnie naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Autor ponad 200 artykułów naukowych, a także autor, współautor i redaktor ponad 40 książek. Witam pana profesora, pana naczelnika bardzo serdecznie i oddaję głos.
Bardzo dziękuję za to miłe wprowadzenie. Dziękuję jak zwykle za gościnę. Nie pierwszy raz na Strzeleckiej goszczę i zawsze jest to bardzo, bardzo miłe spotkanie, no niezależnie od oczywiście ponurej rzeczywistości, jaką tutaj upamiętniamy. Dziękuję pani doktor Marcin Milewskiej, kierownik Izby Pamięci Strzelecka 8 za zaproszenie. Dzisiaj w ramach cyklu Warszawskiej Wędrówki z Historią skupimy się na tematyce, która nie jest bezpośrednio związana akurat z represjami, ale wiąże się z funkcjonowaniem komunistycznej Polski, wiąże się z funkcjonowaniem jej najwyższych szczebli państwowych w latach 80., ale też wiąże się z Polakami, ze społeczeństwem, nie tylko warszawiakami, ale też ludźmi, którzy z całej Polski nadsyłali listy do generała Wojciecha Jaruzelskiego. No, warszawskość jak gdyby tej tematyki związana z tym, że te listy były przyjmowane, analizowane, odczytywane właśnie w Warszawie, trafiały do Warszawy, do generała Wojciecha Jaruzelskiego. W tytule mamy pytania o prywatne listy czy prywatną korespondencję. Pytania dlatego, że jest to temat tak naprawdę, który podjąłem nie tak dawno, tak więc nie mam tutaj jeszcze gotowych odpowiedzi. Ta moja analiza jest na etapie dość wstępnym, tak więc też z góry przepraszam ewentualnie za jakąś chaotyczność tych moich wypowiedzi czy jeszcze prowizoryczność, ale po prostu jest to temat, który jest dla mnie dość nowy. Plus jest taki, że właśnie mogę przedstawić Państwu po raz pierwszy coś nowego, nowe, podzielić się z Państwem nowymi badaniami. Ta prywatność jest oczywiście rozumiana dość specyficznie, bo jeżeli ktoś wysyła list do generała Jaruzelskiego, to wiadomo, że nie jest to list do końca prywatny. No on zawsze, taki autor zdaje sobie sprawę, że on no przejdzie pewną kolej taką administracyjną też zanim, jeśli w ogóle, do generała trafi. Natomiast ta prywatność, rozumiem ją tak, że chodzi mi nie o listy, które wynikają po prostu z pracy urzędów, prawda? Nie chodzi o listy nadsyłane drogą oficjalną, reprezentującą taką formę oficjalnych kontaktów z władzami, ale chodzi mi o konkretne osoby z imienia i nazwiska tego przysłowiowego Jana Kowalskiego, który jako Jan Kowalski wysyłał list swój, indywidualny do generała, no po coś. I po co, to właśnie o tym będę chciał dzisiaj opowiedzieć. W tym znaczeniu są to listy prywatne. Tą prywatność właśnie należałoby traktować może w cudzysłowie, może słowo indywidualne byłoby lepsze, ale chodziło mi o to, żeby podkreślić, że nie chodzi mi o tą korespondencję urzędową, tylko o ten kontakt społeczeństwo-władza, prawda? Taki kontakt korespondencyjny, ale nie idący drogą oficjalną, taką czysto formalną, co oczywiście możemy wpisywać też w taką już no, tradycyjną sferę badań czy takiej działalności, te supliki chłopskie do władzy, prawda? To jest takie skojarzenie, które możemy mieć, jeśli chodzi właśnie o listy do władzy. I gdzieś ta tradycja trwa i gdzieś przenosi się również na lata 80. Dlaczego do Jaruzelskiego? Dlaczego lata 80.? No, dlaczego do Jaruzelskiego, to jest dość prosto do odpowiedzieć, ponieważ od 80. właściwie już pierwszego roku, a zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, to Jaruzelski w swoich rękach skupił właściwie pełnię władzy w ludowej Polsce. Tak więc jest to najważniejsza po prostu osoba w państwie i ludzie doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Dlaczego lata 80? No bo taki zbiór jest najpełniejszy, jest najpełniej zachowany i jest po prostu dostępny. I właśnie od tego chciałbym zacząć. Skąd my te listy mamy? Tak więc parę słów takich logistycznych postaram się na początku powiedzieć. Potem chciałbym krótko scharakteryzować poszczególne typy, jakie sobie wydzielam, przynajmniej w tym momencie tych listów. A na końcu spróbować no, odpowiedzieć na pytania, albo przynajmniej je zadać, no, czemu warto te listy w ogóle badać. Tak więc kolekcja tych listów przechowywana jest dzisiaj w archiwum Hoovera w Stanach Zjednoczonych w ramach dużej kolekcji takiej prywatnej spuścizny Wojciecha Jaruzelskiego, która jest właśnie przechowywana w archiwum Hoovera. To jest bardzo duża kolekcja, sto kilkadziesiąt boksów, takich pudeł tam się znajduje. No, odległość geograficzna sprawia, że trudno to analizować, zwłaszcza, że w Hooverze jest dość, tym archiwum jest dość taki restrykcyjny limit, ile dziennie tych pudeł można obejrzeć, tak więc mi się nie udało, jak tam byłem ostatnio, obejrzeć wszystkich tych 160 kilku pudeł, ale akurat udało mi się przejrzeć te pudła, w których przechowywane są listy. Nie wiedzieć czemu te listy tak naprawdę zaczynają się od 1982 roku. Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, nawet już pierwsze miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego, tych listów praktycznie z wyjątkami nie ma. One zaczynają się gdzieś od połowy tego roku i idą właściwie do współczesności, przy czym po 90 roku, po tym jak Jaruzelski przestał być prezydentem, no, najpierw PRL, później RP, one przestają być takie liczne. Tak więc rzeczywiście ten okres 82-90 to jest moment, w którym tych listów jest po prostu najwięcej. Co znowu może wynikać z tego, że po prostu akurat w tym czasie Jaruzelski no, sięgnął apogeum, jeśli chodzi o wpływy i władzę w Polsce. Tak więc to jest to ograniczenie, które po prostu wynika no, z zachowania zbioru. Teraz pytanie, na ile ten zbiór jest oryginalny, na ile nie? I tu się pojawiają kwestie, nie jest tak prosto na to odpowiedzieć, bo ewidentnie widać, że niektóre z tych listów to są kopie, ale mamy też bardzo dużą liczbę oryginałów. Poza tym pojawia się tutaj pytanie, na ile jest jakby to też zgodne z prawem, z polskim prawem archiwalnym, to, że takie listy, no, które są dokumentem historycznym z lat 80., ale też późniejsze, znajdują się w oryginale no, w takim archiwum zagranicznym. No, ja nie jestem tutaj prawnikiem, nie jest jakby moim zadaniem rozstrzyganie, na ile te dokumenty są tam przechowywane tak bardzo praworządnie, na ile nie. No, po prostu z nich korzystałem. Na pewno część znajduje się w rozproszeniu w Polsce, bo pamiętajmy, że te listy, znaczy może nie pamiętajmy, to właśnie warto zauważyć, one trafiają do generała Jaruzelskiego poprzez kilka dróg, że tak powiem. Po pierwsze mogły trafić do gabinetu ministra obrony narodowej, bo Jaruzelski od wielu, wielu lat był ministrem obrony narodowej. Poza tym mogły trafiać do Urzędu Rady Ministrów w momencie, w którym do 1985 roku, do jesieni, Jaruzelski jest premierem rządu. Trafiały wreszcie do Kancelarii Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jeżeli były kierowane do Jaruzelskiego jako pierwszego sekretarza KC. Wreszcie po 85 roku, czy od 85 roku mogły trafić do gabinetu przewodniczącego Rady Państwa, bo wtedy Jaruzelski zostaje przewodniczącym Rady Państwa. No, kiedy zostaje prezydentem, to oczywiście do gabinetu prezydenckiego, chociaż to już ten krótki okres, prawda, od lipca 89 roku. Ja zasadniczo w swoich badaniach skupiam się właśnie do tego momentu, kiedy Jaruzelski zostaje prezydentem, no bo wtedy już zmienia się sytuacja polityczna w Polsce, wkraczamy w inną trochę epokę. Tak więc mamy te różne drogi, którymi te listy trafiają i wiemy, że część tej biurokracji, administracji, którą zostawiły po sobie te najróżniejsze sekretariaty czy kancelarii sekretariatu, jest przechowywana w archiwach państwowych, chociażby w archiwum akt nowych. Natomiast no, z tego co widzę, po pierwsze jest to zbiór mocno rozproszony, tak więc tutaj w Hooverze mamy to w jednym miejscu. Po drugie, no, mamy tutaj w tym Hooverze oryginały, których najprawdopodobniej, to jeszcze trzeba sprawdzić, może kopie są z kolei w naszych archiwach, no ale no, niektóre listy widać, że jednak są po prostu z kopertą wręcz wsadzone, prawda, no i tutaj można się domyślać, że one są dostępne tylko w archiwum Hoovera. Poza tym jest to zbiór, który zgromadził sobie, jakby zachował generał Jaruzelski. Tak więc z jednej strony on nie jest pełny, bo tych listów, proszę Państwa, ogólnie no to są tysiące rocznie. I tu nie chodzi tylko o te prywatne, ale jeżeli weźmiemy też pod uwagę po prostu no, urzędowe, prawda, pisma i cały ten obrót biurokratyczny, no to te listy idą naprawdę w tysiące, jeśli nie więcej. Ale jest to zbiór, który generał postanowił jakoś sobie zachować, czyli mamy tu do czynienia z listami, które jakoś najbardziej do niego doszły, czy przynajmniej do jego najbliższego otoczenia. Ale to, co z tym się wiąże, to jeszcze chciałbym trochę w podsumowaniu powiedzieć, bo to się wiąże właśnie z tym moim pytaniem, no, czemu warto te listy badać. Pojawia się tu też kwestia personaliów. No, skoro te listy są, no właśnie, czy one są prywatne, tak klasycznie? Nie do końca, no bo jak już mówiłem, ludzie pisząc ten list, no zdawali sobie sprawę przecież, że nie piszą indywidualnie na skrzynkę pocztową domową Jaruzelskiego, tylko piszą do urzędu, który ten list no, obrobi, że tak powiem, administracyjnie. Tak więc ci ludzie musieli sobie zdawać sprawę z tego, że ten list, który jest indywidualny, no nie jest do końca prywatny, bo przejdzie chociażby właśnie przez sekretariat, przez doradców generała, nawet nie musi koniecznie w ostatecznym rozrachunku do generała trafić. Tak więc no, biorąc pod uwagę tą świadomość autorów, myślę, że nie jest nadużyciem no, pokazywanie, badanie tych listów traktowanych jako po prostu dokumenty historyczne. Natomiast ja też badając to, zamierzając później doprowadzić do jakiejś publikacji w formie prawdopodobnie wyboru źródeł, no, często jednak dokonuję anonimizacji personaliów osób żyjących, zwłaszcza jeśli chodzi o wątki no, jakieś drażliwe, takie mocno prywatne, bo często autorzy no, nie mają żadnych oporów, żeby opowiadać czasem naprawdę drastyczne historie ze swojego życia. Tak więc no, staram się tutaj jednak tą prywatność w jakiś sposób zachować, o ile no, jest arbitralna decyzja, no, wymagająca pewnego wyczucia, no, ale staram się to wyczucie mieć. Teraz, jakie są to typy listów? Żeby tu już Państwa nie trzymać dłużej w niepewności i przejść tak naprawdę do meritum, do krótkiej charakterystyki tych listów. Ich jest bardzo dużo, tak więc, bo to jeszcze właśnie dopowiem. Z tych 160 kilku boksów, jakie są przechowywane w archiwum Hoovera, te listy, one zajmują tak no 17 powiedzmy. To jest taki zwarty zbiór, plus jeszcze w późniejszych mamy pojedyncze często te listy, bo ten zbiór nie jest mocno uporządkowany, to trzeba też powiedzieć. Tak więc później jeszcze takie pojedyncze listy zdarzają się w innych tych boksach, w tych pudłach, tak więc jest to dość spory zbiór, z którego staram się właśnie dokonać jakiejś selekcji wyboru, żeby przedstawić to w formie publikacji. Ja to wydzieliłem sobie no, w sumie kilkanaście kategorii, czy takich grup, w jakie można te listy właśnie no, ucharakteryzować. Po pierwsze, to tak idąc chronologicznie, staram się tutaj zachować podział problemowy, ale akurat zaczynam powiedzmy chronologicznie, to są pochwały stanu wojennego. Wielu Polaków no, miało potrzebę pochwalenia generała Jaruzelskiego za to, że wprowadził stan wojenny i te listy są kierowane do generała już oczywiście w 1982 roku, chociaż ich jest, jak już mówiłem, dość mało, ale przy każdej później rocznicy stanu wojennego przeważnie, aż do 1989 roku, no następuje taki wysyp czy zwiększona liczba właśnie listów, w którym autorzy chcą wykazać swoje poparcie dla działań generała Jaruzelskiego w 1981 roku, 13 grudnia. I żeby podać taki przykład, na przykład fragment listu pani Janiny Jakubowskiej do Wojciecha Jaruzelskiego z listopada 1982 roku i fragment zacytuję. Wielce szanowny panie premierze, dawno już chciałam panu serdecznie i gorąco podziękować za to, co pan zrobił dla kraju, za odwagę, za podjęcie decyzji i uratowanie nas od wojny domowej. Jestem starą kobietą, wiem jakie przed wojną byłoby bezrobocie, jak ludzie się męczyli. Wszystko, cały ten koszmar, i tam jest opis tego, co się działo w okresie Karnawału Solidarności i konkluzja. Wszystko to, cały ten koszmar został zlikwidowany z nim 13 grudnia dzięki panu, panie premierze i wojsku, dla którego nie mam słów wdzięczności, za wprowadzenie ładu społecznego, za kontrolę ujawniające nadużycia, niegospodarność, za wdrażanie administracji do solidnej pracy. Obawiam się, żeby z dniem zniesienia stanu wojennego, bo jak wiemy, w końcu 82 roku stan wojenny został zniesiony i pani się obawia, żeby z dniem zniesienia stanu wojennego nie zaczęły się znów zamieszki. Serdecznie życzę zdrowia i powodzenia i tak dalej. Tak więc to jest taki typowy przykład tych pochwał stanu wojennego, które, jak mówię, powtarzają się aż do 89 roku. I widać, że generał, no, kolekcjonując te pochwały, no, zależało mu na tym. Znaczy, to mu się to tak by, prawda, podbijało jego jakby motywację, że zrobił dobrze, prawda? Lubił zbierać takie pochwały, co w sumie oczywiście nie powinno dziwić. Teraz bardzo duża część listów, szerzej, te pochwały stanu wojennego są częścią tej szerszej kategorii. To jest takie wyrażanie po prostu wsparcia, podziękowań generałowi za to, co robi dla Polski w mniemaniu autorów. I często tam nie ma sformułowanych jakiejś prośby, jakiegoś żądania, czy jakiejś, no właśnie, takiej interesowności. Tak więc można powiedzieć, że to takie wsparcie bezinteresowne, ale jednak to bezinteresowne należy potraktować w cudzysłowie. No bo jednak autorzy tam piszą się z imienia i nazwiska, podają swój adres, więc można się domyślić, że liczą na jakąś formę wdzięczności za to, że wyrazili sobie... Że wyrazili, no właśnie, wdzięczność, pochwałę, wsparcie dla generała. Tak więc ja to bezinteresowne będę brał w cudzysłowie, no właśnie w związku z tym, że formalnie, de facto, tak bezpośrednio nie ma tam żadnych próśb, nie ma tam żadnej chęci załatwienia czegoś, no ale... No, po co ci ludzie pisali? No rzeczywiście mogli z potrzeby serca, no ale też może liczyli, że w jakiś sposób zostaną docenieni za te swoje pochwały. I też przykład takiego listu dość charakterystycznego już z 1987 roku. Rodzina Bronikowskich z Dąbrowy Tarnowskiej piszą na kanwie wizyty ówczesnej Jaruzelskiego we Włoszech. Piszą tak. Tak jak miliony Polaków, wyrażamy panu wdzięczność i bezgraniczny szacunek za godne wielkiego Polaka reprezentowanie nas podczas wizyty dyplomatycznej we Włoszech. Wybaczy pan, ale nie możemy inaczej zaakcentować końcowego akordu i piszemy tak, jak to z satysfakcją odebraliśmy. Zakulczykował pan, i to drutem kolczastym, ten świński ryj radykała, chyba na dłuższy okres czasu, w sposób przechodzący wszelkie nasze oczekiwania. Ten świński ryj radykała było wzięte tutaj, podkreślone przez Andrzeja Palimonkę, doradcę czy sekretarza Jaruzelskiego, podkreślone i takim wykrzyknikiem i znakiem zapytania, no bo to taka pochwała, można by powiedzieć, dość oryginalna, no ale intencja autorów była taka, że właśnie ten Jaruzelski pokazał się jako człowiek umiarkowany, a nie radykał. Łączymy wyrazy głębokiego szacunku, życzymy dużo, dużo zdrowia dla pana małżonki i Moniczki. Chodzi o Monikę Jaruzelską, córkę generała. I tutaj państwo bronikowscy doczekali się odpowiedzi, ale nie odpowiedzi generała, tylko właśnie sekretarza generała Wojciecha Jaruzelskiego, ówczesnego podpułkownika Andrzeja Palimonkę, który tak dość zdawkowo odpisał: przewodniczący Rady Państwa, serdecznie dziękuję za życzliwy list związany z jego pobytem na ziemi włoskiej. Korzystając z okazji, przesyła jednocześnie najlepsze życzenia. No i tyle. Natomiast często w tych listach, oprócz takiego właśnie bezinteresownego, mówię to w cudzysłowie, powtarzam, wsparcia, no pojawiły się jakieś prośby. Ludzie pisali do Jaruzelskiego po to, żeby coś uzyskać, jakąś pomoc, jakiś prezent, przysługę, czy wreszcie spotkanie. Czyli chcieli się z generałem spotkać, żeby porozmawiać, uścisnąć dłoń, albo chcieli uzyskać jakąś pomoc, właśnie jak już mówiłem, przysługę, czy po prostu jakiś prezent. I teraz tych prośb jest też bardzo dużo, one często są dość długie, bo tam autorzy często opisują o swoim życiu, jak to im się ciężko żyje. Nie chcę, żeby to też zabrzmiało w jakiś sposób ośmieszający. No, po prostu no, mocno streszczam. Czasami jak się czyta te listy, to one rzeczywiście są przejmujące, proszę Państwa. Tam ludzie rzeczywiście widać, że często nieszczęśliwi, jacyś poszkodowani przez życie. Rzeczywiście no, zrozpaczeni często, coś zdesperowani piszą, tak więc to nie chcę, żeby to zawsze tutaj przebiegało, żebym to jakoś interpretowany, że tutaj sobie takie krotochwile, prawda, czy tylko jakieś anegdoty wyciągam. Nie, w ogóle też powinienem na początku powiedzieć, może cała ta moja praca tutaj związana z tymi listami nie służy temu, żeby tutaj wyciągać jakieś śmieszności, jakby ośmieszać tych autorów. Nie, ja to traktuję jako pewne źródło historyczne, z którego wyciągam jakieś wnioski analityczne, no jako historyk, prawda. Tutaj, jak mówię, te listy są często właśnie wesołe, często są jakieś takie krotochwile, ale często są smutne, przejmujące i tu nie o to chodzi, żeby tych autorów oceniać. To bardzo mocno chciałbym wyakcentować. Po prostu mam źródło historyczne, które interpretuję jako historyk. I tych próśb jest, jak mówię, bardzo, bardzo dużo. Dość charakterystyczna jest taka prośba formułowana przez pewnego zatroskanego ojca, którego córka nie dostała się na Akademię Medyczną. I on pisze do generała Jaruzelskiego, przede wszystkim wskazując na swoją wierność partii, na swoją działalność właśnie taką społecznikowską w PZPR, w ORMO i tak dalej. I mówi, że właśnie jego córce zabrakło paru punktów, żeby się dostać na Akademię Medyczną, że inni byli bardziej jakieś tam cwani, układy, nieukłady. Oczywiście jak to często się tutaj na to powołują tego typu listy. No i ostatecznie ten pan prosi gorąco o jedno dobre słowo, prawda, które mi pomoże w tej sprawie. No, czyli generał ma załatwić po prostu te studia dla owej córki autora listów. I tutaj akurat w liście charakterystyczna jest odpowiedź. Bo ten pan, który to pisał, powoływał się w ogóle jeszcze na pokrewieństwo z generałem Jaruzelskim. I ten już wspominany Andrzej Palimonka, to jest list z 1985 roku, robi taką notatkę dla Wojciecha Jaruzelskiego, pisząc tak: towarzyszu generale, przedstawiam ze względu na, jak pisze autor, rodzinne związki towarzysza generała. Zasięgałem dyskretnie opinii w ministerstwie, no nieważne, teraz tak, ze względu na alergię autonomii, jak to stwierdził Palimonka w cudzysłowie, w uczelniach ministerstwo nie przykłada ręki do podobnych wypadków, ale jeśli generał życzyłby sobie, mogę zza parawanu spróbować bezpośrednio w którejś z akademii medycznych. Czyli Palimonka stwierdza, że jeżeli sobie generał zażyczy, to po prostu sprawa zostanie załatwiona, prawda, z pominięciem jakichkolwiek procedur, co też dobrze pokazuje, jak ten system funkcjonował. Natomiast generał odpisuje, że nie potwierdza zupełnie tych związków rodzinnych domniemanych z tą rodziną, która ten list napisała. W związku z tym no, nie będziemy tej sprawy załatwiać. I tam poszła taka uprzejma odpowiedź, że ze względu na właśnie autonomię uczelni, dyrektor władzy, w tym generał oczywiście respektuje tą autonomię uczelni i nie będzie mógł tutaj ingerować. Niech córka spróbuje za rok. No, taki jest mniej więcej wymiar tejże odpowiedzi. Tą charakterystyczną odmianą tych próśb o prezent czy o pomoc, czy jakąś przysługę, są bardzo liczne listy od łowców autografów. No, Jaruzelski był osobą znaną, na całym świecie. Jako taka przyciągał po prostu łowców autografów z całego świata zresztą. Mamy tutaj mnóstwo listów nie tylko z Polski, ale i ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii, z Meksyku, z RFN, z Francji, z Węgier i tak dalej. Tak więc tych listów nadchodziło dużo. Często one są takie dość sztampowe, ale niektóre są charakterystyczne. Na przykład bardzo zniecierpliwiony 17-letni chłopak z Wrocławia, zresztą nazywał się dość charakterystycznie, bo Adam Sienkiewicz. W 1987 roku tak pisał. Szanowny panie przewodniczący Rady Państwa, w lutym bieżącego roku wysłałem do pana generała list z prośbą o nadesłanie autografu. I cóż się okazuje, do dnia dzisiejszego, to jest 12 marca, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. A co ciekawe, później wysłałem list do premier Wielkiej Brytanii i już otrzymałem odpowiedź. Czy więc być może pracownicy Kancelarii Rady Państwa ułatwiają sobie pracę, wyrzucając listy do kubła? Czy też brak funduszy, papieru na taką działalność, a może niechęć lub zwykłe lenistwo? Z wyrazami szacunku, tak, no to list dość bezczelny, można by powiedzieć, ale otrzymał autor odpowiedź nie bezpośrednio od Jaruzelskiego, ale właśnie od jego sekretarza, następującej treści. Spełniając pana prośbę, generał przysyła pozdrowienia, a teraz parę uwag w związku z treścią pańskiego listu. Zbieranie autografów i fotografii jest zapewne ciekawym i poszerzającym wiedzę w współczesnym świecie, niemniej zdaje pan sobie sprawę, że natychmiastowe zadośćuczynienie prośbom wszystkim kolekcjonerów jest fizycznie niemożliwe. Jest pan jedynym, który po prostu, no, już teraz parafrazuję, który miał tutaj jakieś zarzuty. No, jeżeli pan będzie dalej takim tonem postępował, to pewnie pana kolekcja za bardzo się nie wzbogaci. Czyli no, taka rozmowa wychowawcza trochę w formie tego listu i odpowiedzi została tutaj z młodzieńcem niecierpliwym przeprowadzona. Ale takich właśnie próśb było bardzo dużo. To z oczywiście całego świata one nadchodziły. Część nadawców, kierując swój list do generała Jaruzelskiego, nie chciała coś od niego wziąć, tylko chciała coś mu dać. Oczywiście to też nie było często wynikiem tylko i wyłącznie takiej potrzeby bezinteresownej serca, ale no, przekazując chociażby generałowi Jaruzelskiemu książkę czy jakieś opracowanie, no, liczono na odpowiedź, liczono, że też to po prostu taką książkę rozreklamuje. I tak na przykład w sierpniu 1983 roku doktor inżynier Zbigniew Schneigert przesłał z Zakopanego list do generała, w którym pisał tak. Wielce szanowny panie generale, pozwalam sobie przesłać panu generałowi moją książkę pod tytułem Broń i strategia nuklearna jako skromny wkład do walki o pokój, a przede wszystkim jako wyraz najwyższego uznania dla jego ofiarnej pracy dla naszej ojczyzny, z wyrazami najgłębszego szacunku i poważania. I teraz zasięgnięto opinii w sekretariacie, bo to kierowane było do premiera, nie, przepraszam, do sekretariatu KCPZPR. I już teraz akurat sobie to nie wydrukowałem, już nie pamiętam, tak więc nie powiem państwu kto, ale sporządzono notatkę na temat tej książki, no, gdzie dość ją skrytykowano, pisząc m.in. Autor przedstawia całą problematykę metodą elementarzowo-encyklopedyczną, to znaczy od bardzo uproszczonych podstaw fizyki jądrowej poprzez opisy techniczne poszczególnych typów broni jądrowej do teoretycznych skutków jej zastosowania. Opracowanie to nie stanowi wyniku analitycznych badań czy przemyśleń autora, lecz jest zbiorem informacji zaczerpniętych z najprzeróżniejszych źródeł zachodnich, przy czym zbiór ten cechuje się wielością wzajemnie sprzecznych informacji, wielokrotnym powtarzaniem informacji itd. Tak więc opinia była dość krytyczna o tej książce, ale generał podpisał odpowiedź taką uprzejmą, w której no zdawkowo dziękował po prostu za przekazanie tejże książki. Czasem autorzy, to jest dość taki kolorowy zestaw, zapraszali Jaruzelskiego do czegoś. Często są to zaproszenia na chrzest, często są to zaproszenia na ślub. Według takiej tradycji, że tam któreś kolejne dziecko powinno być ochrzczone przez głowę państwa, to właśnie często ci autorzy, no jakby trochę nie rozumiejąc, że generał Wojciech Jaruzelski niekoniecznie musi uczestniczyć z chęcią w uroczystości religijnej, zapraszali właśnie generała na to, żeby został ojcem chrzestnym dziecka. To dziecko często miało zresztą na imię Wojciech. Ale też to mogą być nie tylko właśnie chrzty, ale również śluby. I na przykład pani Bożena Wichrowska ze wsi Zawadki w styczniu 1989 roku pisała tak do generała. Dzień dobry. Piszę dlatego, gdyż zawieram związek małżeński i chcę, aby pan był na moim weselu, gdyż chcę, aby pan zobaczył wiejskie wesele. Dlatego pana proszę z żoną i dziećmi, ponieważ dzielę pana sympatią, no to tak jest napisane, i bardzo pragnęłabym, aby pan był na moim ślubie, jak i na całej ceremonii. Ja wychodzę za rolnika, gdyż urodziłam się i wychowałam na wsi, mam 20 lat, więc jeszcze raz pana gorąco zapraszam, piszę swój adres. No i mogą się państwo domyśleć, że najczęstszą odpowiedzią na takie pisma była taka, jak to formułował, czy to sam czy podpisywał sam generał Wojciech Jaruzelski, czy jego sekretarz. Dziękuję za zaproszenie, przesłane generałowi na miłą rodzinną uroczystość. Niestety z racji natłoku obowiązków nie będę mógł wziąć udziału. I takie były te odpowiedzi. Oprócz tych różnych próśb, czy darów, czy zaproszeń, czy pochwał, zdarzali się różni racjonalizatorzy, prawda? Czy no, autorzy, którzy mieli jakieś dobre rady dla generała, coś mu proponowali, jakąś reformę, jakieś działania, dzielili się swoimi przemyśleniami na temat rzeczywistości, jak można by ją zreformować, co można poprawić, a co jest dobrego. To są często bardzo długie listy, tak więc tutaj nie mam czasu, żeby to państwu jakieś fragmenty cytować. Często one dotyczą spraw bardzo, bardzo szczegółowych, ale czasami ogólnych. I tak tylko, żeby omówić taki przykład, w styczniu 1989 roku, czyli już no w momencie takim dość przełomowym, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, zasłużony skądinąd dla nauki, nie tutaj o to mi chodzi, Karol Przybyłowicz napisał do generała dość taki śmiały list, no bo to jednak jest jeszcze przed transformacją ustrojową, chociaż już mamy zapowiedź Okrągłego Stołu, w którym zaproponował generałowi całkowitą zmianę systemu politycznego kraju, stworzenia no takiej trochę wzorowanej na amerykańskim systemie dwupartyjnym, z którym tylko te dwie partie, to jedna była partia komunistyczna, druga była socjalistyczna, one powinny się ze sobą konkurować w wolnych wyborach. To, jak argumentował autor, miało osłabić tą prawicową opozycję solidarnościową. I właśnie te dwie partie, lewicowa i komunistyczna, czyli tak jakby lewicowa w sensie socjalistyczna i komunistyczna, tak jak kiedyś był PPS i PPR, one miały ze sobą rywalizować i właśnie ta alternacja władzy miała polegać na tym, że ta władza będzie przechodziła w wolnych wyborach między tą partią socjalistyczną a partią komunistyczną. No jeszcze kilka lat wcześniej taki autor mógłby równie dobrze być oskarżony, prawda, o zamach na ustrój państwa. Tymczasem on ten list napisał zupełnie legalnie, to przeszło całą procedurę i generał zresztą mu uprzejmie odpowiedział: bardzo dziękuję za inspirujące uwagi, prawda. To też taki znak czasu, prawda, że takie bardzo śmiałe w sumie plany, no, mówiące o całkowitej przebudowie tego systemu monopartyjnego, czy quasi monopartyjnego, no nie spotykały się już dłużej z jakąś reakcją represyjną, tylko z taką zdawkową, ale grzeczną, niejakąś oburzoną reakcją samego generała Jaruzelskiego. W każdym razie no, tych racjonalizatorów, którzy swoje dobre rady generałowi chcieli przekazać, no nie oszukujmy się, mniej lub bardziej rozsądne, bo tych, no, czy mniej lub bardziej oryginalne, było bardzo, bardzo dużo. Często ta racjonalizacja zakładała pewną krytykę zastanej rzeczywistości. Ta krytyka często przeważała, tak więc, co nie może dziwić, do generała kierowano również skargi i interwencje, czy jakieś autorzy chcieli się o coś poskarżyć. Tych listów jest relatywnie mało jednak. I teraz dlaczego? Wyjaśnienia są dwa, to jeszcze muszę rozstrzygnąć, które jest decydujące. Z jednej strony generał po prostu mógł nie za bardzo lubić tego typu korespondencje, no bo to coś po prostu krytykowano, chociaż to często jest tak, że wy generale jesteście towarzyszu dobrzy, prawda, a ta rzeczywistość jest zła. To jest taka dość typowa w tym narracja. Tak więc to nie było uderzenie bezpośrednio w generała, no ale jednak była taka tam krytyka mniej lub bardziej ostra rzeczywistości, to generał po prostu nie musiał być zainteresowany, żeby gromadzić akurat tą korespondencję i sobie przechowywać na pamiątkę, no bo to było no, mniej przyjemne, można by powiedzieć. Ale też może być drugi argument, zresztą oba nie są ze sobą wewnętrznie sprzeczne, że no, ludzie bali się po prostu, zwłaszcza z imienia i nazwiska, bo to są podpisane listy, bardzo wyjątkowo są tylko anonimy, przynajmniej zachowane. No bali się pisać tego typu uwagi, skargi, jakieś interwencje, no bojąc się po prostu reakcji właśnie represyjnej, jakichś kłopotów dla siebie za nagłośnienie danego problemu, który mógł się władzy nie spodziewać. Tak więc tutaj te dwa argumenty, czy dwa motywy mogły spowodować to, że tych skarg czy interwencji jest relatywnie mało. I na przykład rozgoryczona nauczycielka, która zresztą później jest podpisana, w 1985 roku bardzo skarżyła się na organizowane w czerwcu tego roku, 1985 roku, święto Trybuny Ludu. Reklamowane było w telewizji, radio i prasie już od 2 tygodni. Co to miało być? Na tę imprezę zostały wydane wielkie pieniądze, oczywiście nasze ciężko zapracowane. Pytam się, dla kogo ta impreza była? Czy dla biednych, utrudzonych ludzi codziennymi niedogodnościami? Czy to miał być cukierek na słodę słodyczy? I później autorka żali się, opisując długie stanie w kolejce, o to, że nie dostała mięsa, o to, że rzeczywiście musi znosić te trudy życia codziennego. No i widać rozgoryczenie płynące z tego listu. Tak więc mówiłem, te listy czasem są rzeczywiście takie przejmujące. Ale jak mówiłem, tego typu skarg nie ma bardzo dużo. Czasami są takie skargi, które znamy już skądinąd z innej korespondencji, jak na przykład kwestia Joanny Dudy Gwiazdy, prawda, która zwraca się do generała z skargą na aresztowanie i przetrzymywanie jej męża w areszcie. Przy czym akurat... I właśnie to pokazuje też trochę już, jakby odpowiadając na to końcowe pytanie, które chciałbym zadać, pokazuje wartość jednak tej korespondencji przechowanej w Hooverze, bo o ile ten list Joanny Dudy Gwiazdy znamy, on był nawet gdzieś już publikowany, to tutaj mamy też do tego dodaną jakby całą otoczkę. Znaczy tam niektóre fragmenty tego listu są podpisane. Są zapiski, które właśnie sugerują, jak odpowiedzieć. I to są rzeczy już nieznane, które prawdopodobnie są tylko właśnie w Hooverze, co też jest takim właśnie kamyczkiem pokazującym wartość tego akurat konkretnego zbioru. Ale dobrze. Niekiedy zdarzają się wśród tych skarg interwencji również po prostu donosy. Ich też nie ma mało. I znowu pytanie, dlatego że ich mało nie zgromadzono, mało wysyłano, jakoś nie chce się wierzyć. Moim zdaniem też odpowiedź jest taka, że te donosy, po prostu te listy z donosami przekazywano odpowiednim organom aparatu represji akurat. I stąd dlatego nie ma ich akurat w kolekcji generała Jaruzelskiego. I tak na przykład pewna pani z wsi Mochnaczka Niżna donosiła Jaruzelskiemu na zachowanie proboszcza miejscowej parafii. Przykład, co ona tu pisze. Od lat patrzę na wyczyny tego człowieka, gdyby Ojciec Święty zobaczył, co ten jego urzędnik tutaj czyni. Może by nie orędowałby tak mocno za kapłanami u władz PRL-u. Takich ananasów, jak tutejszy duchowny, jest na dołach pełno. To są niekoronowani władcy na danym terenie. Pycha, buta, arogancja, deptanie godności ludzkiej to cechy ich postępowania z ludźmi. No i takim właśnie sosie antyklerykalnym jest utrzymany po prostu donos na tego proboszcza. Ja nie rozstrzygam, czy tam zarzuty, które się pojawiają, mają jakieś zaczepienie w rzeczywistości, czy nie. Chodzi mi o sam fakt napisania. Autorka stwierdziła, że trzeba Jaruzelskiemu poinformować o tym, co ten proboszcz negatywnego czy złego jej zdaniem w tej parafii wiejskiej czyni. Inna kategoria listów to są listy z trochę innej perspektywy. To znaczy było często tak, że w kancelariach właśnie tych różnych gabinetach, czy to premiera, czy to pierwszego sekretarza, czy to ministra MON, czy to przewodniczącego Rady Państwa, zwracano generałowi uwagę, że przypada w najbliższym czasie jakaś rocznica, na przykład 80. rocznicy urodzin jakiegoś profesora, nie wiem, 50. rocznica działalności artystycznej jakiegoś artysty, który był sprzyjający władz. I wtedy proponowano generałowi, żeby podpisał, bo on sam tego nie pisał, żeby podpisał taki dość sztampowy list gratulacyjny, prawda, z okazji jakiejś takiej rocznicy. I rzeczywiście sporo tych listów wysyłano i często ci autorzy odpowiadali. Czasami są to takie zupełnie jednozdaniowe, czy takie bardzo sztampowe, właśnie grzecznościowe formułki, ale czasami ci autorzy się rozpisywali, deklarując swoją wdzięczność, ale też przywiązanie dla generała Jaruzelskiego. Tych listów jest mnóstwo, często znani profesorzy czy artyści takie listy z podziękowaniami z kolei wysyłali do generała, czyli mamy trochę odwrotną kolejność. To nie oni jakby byli impulsem, znaczy impulsem był list od generała do danej osoby i ta osoba odpisywała, czyli odwrotnie niż w pozostałej korespondencji, w pozostałych typach korespondencji. I tutaj akurat nie mam przykładów, te listy są często dość jednak monotematyczne. Ogólnie można powiedzieć, autorzy po prostu wyrażają swoją wdzięczność czasem mniej lub bardziej wylewnie generałowi. Do generała potrafili pisać także osoby, które podawały się przynajmniej jako dawni towarzysze broni generała. Czy to jeszcze z kampanii wojennej, prawda, z Riazania, z pierwszej armii Wojska Ludowego Wojska Polskiego, czy później po prostu sugerowały te osoby, że miały jakiś kontakt z generałem jako poborowi, jako jego podwładni w tej długiej, długiej karierze wojskowej generała i często właśnie pisali do generała, powołując się na tą znajomość. Czasem są to też inne osoby, na przykład parę listów do generała, przynajmniej parę się zachowało, wysłał Roman Kadziński, który był dawnym nauczycielem Wojciecha Jaruzelskiego jeszcze z okresu przedwojennego, z gimnazjum Marianów, gdzie Jaruzelski się uczył. I on jeszcze w latach 80. do generała pisał, no wyrażając jakby swoje poparcie i też taki właśnie jakby szacunek dla swojego byłego podopiecznego. Na przykład w 1984 roku pisał tak. Zawsze pozostawałem pod wrażeniem pana słów, pana tonu i intonacji, podziwiając zarazem piękną formę językową i kulturę wygłaszania. Ja jako nauczyciel, pedagog, w szczególności wychwytywałem te wszystkie momenty, zdania, gorące słowa zmierzające do podkreślenia znaczenia procesu samowychowywania. No i tak w takim stylu jest utrzymana ta korespondencja. I tutaj generał rzeczywiście, widać, że własnoręcznie formułował tą odpowiedź, no bo tutaj no, czuł jakiś związek z taką osobą. Też do niektórych z tych weteranów też sam pisał, ale często też jest taka odpowiedź, że nie pamiętam tej osoby, że to jakieś coś, jakaś konfabulacja. Po prostu ci autorzy często no, chcieli no, powołać się na jakieś związki, które niekoniecznie były prawdziwe. Dość charakterystyczną część korespondencji, ta wiążąca się tak naprawdę z tym bezinteresownym wsparciem, czy takim no, głosami pochwalnymi, jest łączenie elementów sakralnych i właśnie pochwalnych. Czyli często ci autorzy to są niekiedy po prostu no, starsze kobiety, prawda, takie pobożne, z taką pobożnością ludową, które gdzieś, może nie dostrzegając subtelności natury tego systemu komunistycznego, no, chcą tego generała wesprzeć również takim słowem religijnym, prawda? Czy jakby ubierają te swoje pochwały w język religijny. Na przykład też już taka leciwa pani z Gdańska w 1982 roku na rocznicę stanu wojennego zresztą pisała, między innymi tak. Szedł pan, panie generale, drogą Golgoty, drogą, jaką ongiś szedł Jezus, który był rewolucjonistą, demokratą. Jego znak czerwony sztandar, znak zwycięstwa. Jego poczynania szlachetne, działalność Boża bez rozlewu krwi. Mniej więcej można by porównać pańską działalność. Nie jako Jezusa Boga, ale człowieka o wielkich i szlachetnych zasadach. Skromność i opanowanie zapobiegło rozlewowi bratni krwi. No i tak, gdziekolwiek byłam, powtarzam własną formułkę. Boże, jeśli w czymkolwiek zawiniłam, ukaż mnie, ale ocal ojczyznę, bądź po stronie generała. Ty znasz jego myślenia, tak jest napisane. Może on ci bliższy niż niejedna sutanna. Może w samotności twoje powtarza słowa. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił. No może to nie jest najbardziej charakterystyczny list, bo on pokazuje jednak, to jest osoba akurat tam wykształcona z miasta, ale ten element religijny jest widoczny. Często te takie w bardziej prostej formie listy pokazują, no, głoszą mniej więcej to, że Boże chroni generała. No tak to można by w skrócie ująć. Niech, prawda, Bóg i Najświętsza Panienka błogosławią ci generale. Bardzo często takie życzenia się pojawiają. Z tym wiążą się też listy wysyłane przez poszczególnych duchownych do generała, przy czym tu granica między formalnym listem a nieformalnym jest cienka, prawda? No bo pytanie, czy taki duchowny występuje w imieniu swoim indywidualnym, czy w imieniu Kościoła, prawda? Oczywiście to można, przypadek po przypadku można to rozgryźć. Na przykład w 1985 roku Franciszek Macharski, jako indywidualny Franciszek Machański, znaczy kardynał oczywiście, ale postanowił tak właśnie jakby prywatnie uderzyć z prośbą, mówiąc kolokwialnie, do generała Jaruzelskiego, prosząc o odejście od, no już mówiąc w skrócie, prześladowania czy ciągania po sądach księdza Zaleskiego, prawda? Niedawno zmarł ksiądz Tadeusz Izakowicz-Zaleski, jak wiemy, był represjonowany w okresie PRL-u i tutaj ksiądz Macharski właśnie takim indywidualnym, prywatnym, można by powiedzieć oczywiście no, w cudzysłowie, no to wiadomo, że to nie jest list całkowicie prywatny, zwrócił się bezpośrednio do generała Jaruzelskiego, by ten wstawił się, czy jakoś pomógł w tym, by aparat represji, czy no, to jest wspomniane jako wymiar sprawiedliwości, odstąpił od szykanowania księdza Zaleskiego. To jest wskazane, że ksiądz był wtedy chory, że to jest tutaj, no, dzieje mu się po prostu krzywda. Tak więc takie listy też się zdarzają od członków Kościoła. Często też do Jaruzelskiego pisali członkowie kościołów mniejszościowych, prawda, nie wiem, adwentystów, różnych protestanckich, prawosławnych, gdzie deklarowali swoje poparcie dla działalności generała. Oprócz tego mamy takie dwie grupy, które można by określić jako listy od emigrantów i listy po prostu z zagranicy. Jak wiemy, ogólnie emigracja, zwłaszcza te lat 80., ale też ogólnie emigracja polska była nastawiona niekomunistycznie. Jeżeli nie anty, to przynajmniej no, nie była zwolennikiem komunizmu. Ale były też grupy, które wspierały generała Jaruzelskiego czy poszczególne osoby i one od czasu do czasu do generała też pisały, jak na przykład działacz polonijny Benjamin Chapiński, który był współpracownikiem takiego pisma Post Eagle, które współpracowało akurat z rządem PRL-u, znaczy no, tutaj nie było przeciwne, tylko raczej pro. I ten Benjamin Chapiński napisał w 1987 roku do generała Jaruzelskiego, namawiając go do modernizacji kraju, wskazując mu, że należy dążyć do nowoczesności, do komputeryzacji. Dawał mu konkretne przykłady sprzętu, jaki można by zamówić, bo on by się specjalizował, był informatykiem, jakie można by zamówić, jakie można by wykorzystywać w Polsce. Czyli taki racjonalizator, dobre rady, ale formułowane od osób z emigracji. Takie listy też są stosunkowo liczne, a przynajmniej generał sobie najwięcej z nich przechwytywał, bo to były dość charakterystyczne. I często jest tak, że od razu idzie notatka, to znaczy, czy jest prośba o zdobycie informacji, prośba do WSW czy do MSW, żeby zdobyć informacje na temat tego autora. Kto to jest, czy to nie jest jakaś prowokacja. To jest bardzo często też taki motyw, o którym w podsumowaniu, do którego już powoli będę się zbliżał, będę chciał powiedzieć. Są to też głosy z zagranicy, bardzo zróżnicowane. Na przykład w 1985 roku z Meadows w USA do generała napisała uczennica Susan Kittle, pisząc tak: jestem szóstoklasistką ze szkoły podstawowej w Meadows, Stanach Zjednoczonych. Co roku w naszej szkole szóstoklasiści mają imprezę zwaną Międzynarodowym Dniem. Na początku wybieramy kraj do pisania. Ja wybrałam Polskę. Musimy napisać pracę dotyczącą historii, położenia, zwyczajów i wielu innych rzeczy związanych z tym wybranym krajem. Chciałabym otrzymać jakieś informacje z Polski, cokolwiek, co mi pan przyśle. Bardzo bym chciała. Dowiedziałam się wiele o pańskim kraju. Pragnę dowiedzieć się jeszcze więcej. Takich listów właśnie od szkół jest stosunkowo dużo. To jest dość charakterystyczne. I na ten list do tej dziewczynki odpisał tenże sekretarz generała Jaruzelskiego Andrzej Palimonka, pisząc tak: szkoda, że twój list, Susan, nadszedł zbyt późno, by na czas zrealizować prośbę. Zapewne pracę o Polsce napisałaś dobrze. Niemniej twoją wiedzę o naszym kraju pogłębi przesłana książka. Prawdopodobnie chodziło o ilustrowaną historię Polski w języku angielskim. W imieniu generała życzę ci dobrych wyników w nauce, szczęśliwego dzieciństwa. Andrzej Palimonka. Czyli takie głosy też się pojawiają. I weszły dwie ostatnie kategorie, już na sam koniec. To są, jak to nazwałem sobie roboczo, z jednej strony poeci, a z drugiej strony piękne umysły. O co tutaj chodzi? No poeci. To są często ludzie, którzy no, zamierzali no, uszczęśliwić generała swoją twórczością artystyczną. I tu oczywiście ten element pewien humorystyczny się pojawia, no bo te listy no, często są, no nie jestem oczywiście krytykiem tutaj literackim, ale no dość częstochowskie można by powiedzieć, ale często są też jacyś prości ludzie, no, którzy w dobrej woli, no, chcąc jakoś wyrazić swoje wsparcie dla generała, po prostu no, w takim jakimś porywie weny twórczej przesyłają mu takie listy. Ich jest bardzo dużo takich wierszy i może tylko dwie krótkie strofy, żeby państwu przytoczyć, z czym tu często mamy do czynienia. Przy czym one często są także niegramatycznie dość pisane, z błędami ortograficznymi, oczywiście tego teraz nie mogę powiedzieć. Ale taki przykład listu od pewnej takiej już też leciwej pani z Międzyrzecza Podlaskiego. Tekst o panu premierze, taki jest tytuł tego wiersza. On jest dość długi, dwie pierwsze zwrotki przeczytam. Pana premiera mózg mądrością kwitnie, pan ojczyzną rządzi bardzo mądrze, sprytnie. Pana serce kwitnie świetnie medalami, żyj nam panie premierze w radości między nami. Już się kwiecień zbliża, pierwszy miesiąc wiosny, pan będziesz szczęśliwy i bardzo radosny. Pierwszy miesiąc wiosny jest bardzo bogaty, bo w nim kwitną pierwsze białe, żółte kwiaty, no i tak dalej. Ta korespondencja się ciągnie. Natomiast jak wszędzie, to do urzędów często takie pisma, my jako pracownicy IPN-u też się z tym spotykamy, No, piszą też osoby, które po prostu, no, mówiąc brutalnie, no, mają problemy psychiczne, prawda? No, są jakieś osoby niezrównoważone, które kierują tą korespondencję. Ja tutaj staram się bardzo delikatnie to potraktować, oczywiście anonimizując takie typ korespondencji. Bardziej mi chodzi, co z tymi listami się robi, no, ale też do generała całkiem duża grupa takich listów, no, osób mających widocznie problemy po prostu psychiczne, emocjonalne, osobowościowe, takie listy pisały i znowu chcę, żeby to mocno wybrzmiało. Nie cytuję tych rzeczy, żeby po to, żeby kogoś ośmieszyć, żeby właśnie się śmiać, wytknąć palcami, dlatego też anonimizuję. No, chodzi mi o to, by pokazać, że taki typ korespondencji również wychodzi. Też pomijam jakieś rzeczy, no, takie bardzo jakieś intymne, prawda, które też się pojawiają, ale to jest też ciekawe, że takie listy często były formułowane odpowiedzi na te listy, czyli też chcę potraktować mechanizm również działania tutaj tych urzędów państwowych czy samego generała w związku z takimi, no, listami, które rzeczywiście większego sensu, takich treści nie mają, a nie jakby nie skupiam się na tym, tylko że po to, żeby tutaj się pośmiać, prawda? Nie, zupełnie mi nie o to chodzi. Chciałbym, żeby to wyraźnie zabrzmiało. No ale czasem oczywiście te listy dość są oryginalne. Na przykład w 1982 roku taka cała kolekcja listów została nadesłana do generała od jednego pana, który podpisywał się jako Bóg i wielki komunista w jednej osobie. No i on pisał na przykład: otóż ja, wielki komunista, Pan Bóg błagam, ażeby w Polsce spadł deszcz ulewny, a to dlatego, ponieważ w Polsce będzie głód, słońce pali uprawę spożywczą i tak dalej. To jest mina Związku Radzieckiego, a to dlatego, ponieważ wystrzeliwuje rakiety kosmiczne i dlatego nie ma tak upragnionego deszczu, który jest tak bardzo potrzebny w Polsce ze względu na ogromne straty, jakie ponosi naród polski i tak dalej. No i korespondencji jest dużo. I często to jest rzeczywiście, mamy odnotację ad acta, ale czasem te listy są jakoś tam interpretowane. Czasami te osoby, był taki jeden przykład przynajmniej, który znalazłem, gdzie osoba napisała zupełnie racjonalny list. Później doszło do spotkania tej osoby właśnie z tym Andrzejem Palimonką, sekretarzem generała Jaruzelskiego, i nagle ta osoba, no, zaczęła jakieś bardzo fantasmagorystyczne teorie snuć w tym liście. No i generał Palimonka napisał notatkę do wszystkich urzędów, żeby więcej z tą panią się nie kontaktować, prawda? Tak więc takie rzeczy też się zdarzają. No i właśnie zmierzając już do podsumowania, bo już prawie że godzinę tutaj państwu opowiadam, chciałbym właśnie trochę się usprawiedliwić, czy wytłumaczyć, czy odpowiedzieć na pytanie, no właściwie czemu te listy badać? Bo nie chodzi tu o to, żeby sobie właśnie wychwytywać jakieś najciekawsze, czy najbardziej, mówiąc kolokwialnie, jakieś odjechane, prawda, czy takie najbardziej oryginalne listy. Na pewno nie możemy na podstawie tych listów badać tak w sposób sondażowy, socjologiczny, prawda, masowy, no, nastrojów społecznych, bo jednak jest to pewna próbka mocno wybiórcza. Ale jeżeli nie możemy tych listów wykorzystywać do badań kwantytatywnych, ilościowych, to na pewno możemy je wykorzystywać do badań kwalitatywnych, prawda, czyli właśnie jakościowych. Te listy jednak coś o tych adresatach, a przez to adresatach też o środowisku, w którym oni żyją często, nam mówią. I oczywiście nie możemy wyciągać wniosków uniwersalnych z tych listów, ale jednak możemy, myślę, poprzez ich pryzmat badać pewne zjawiska społeczne, czy pewne poglądy, opinie społeczne, które nie są takie oczywiste i które pokazują, że w tym społeczeństwie była też grupa osób, która mniej lub bardziej racjonalnie generała i władzę popierała. Czasami są naprawdę dość bulwersujące, tak z punktu widzenia nawet obywatelskiego czy historycznego teorii, jak mamy listy, które domagają się wypuszczenia na przykład Grzegorza Piotrowskiego, prawda, zabójcę księdza Popiełuszki, z takimi tekstami, że to jest fajny chłop, prawda, szkoda, żeby się marnował, prawda. No to był wypadek z tym księdzem, przecież oni nie chcieli, prawda, to wypuśćmy. No, takie głosy ktoś formułował, one się pojawiały i to nie chodzi właśnie tylko o tych jakichś szaleńców, którzy do generała też pisali. Jest to na pewno wybiórcze, ale ta wybiórczość ma też swoje plusy. O co mi tutaj chodzi? No bo to jest selekcja dokonana w jakiś sposób przez generała Jaruzelskiego. Tak więc te listy nam nie mówią tylko i wyłącznie o tym, jakie jest społeczeństwo. Jak mówię, no tutaj to jest dość jednak źródło, no, trochę wykrzywione, ale też mówią nam trochę o generale i mówią też nie tylko o nadawcach, ale też właśnie o adresacie. Bo pierwsze, co generała najbardziej interesuje? No właśnie te pochwały stanu wojennego. Często tam widać, że sekretarze mu podkreślają długopisem czy flamastrem wręcz fragmenty, w którym ci autorzy jasno wskazują właśnie, że uratowałeś nas, generale, od klęski, uratowałeś nas od wojny domowej. To się zawsze, jak tylko taki tekst jest w liście, to jest zawsze podkreślone. Tak więc jest to w jakiś sposób selekcja dokonana przez generała już później w ramach też dokumentacyjnej, co mówi nam coś o samym generale. O samym generale mówi nam też ta kwestia interpretacji tych listów. To znaczy, o co mi tutaj chodzi? Jak już mówiłem, mamy zachowane często tą kuchnię przyjmowania tych listów. Czyli trafia list do, powiedzmy, kancelarii sekretariatu KCPZPR. Stąd jest kierowane albo do biura listów i inspekcji KCPZPR. To już nie będę wchodził w szczegóły. Później to jest kierowane najczęściej do tego Andrzeja Palimonkę. To jest taka postać mało znana, ale właśnie te listy pokazują, że ona odgrywała bardzo dużą rolę, przynajmniej jeśli chodzi o obsługę korespondencji z generałem. Bo te listy trafiają do niego i on tak naprawdę decyduje, czy ten list trafi ostatecznie do generała, czy nie. On prawdopodobnie podkreślał te rzeczy w liście. On pisał takie krótkie notatki dla generała, jeżeli już dany list przekazywał, w którym mówił właśnie to trochę o autorze, czy co tutaj jest, jak można by zareagować. On proponował odpowiedzi na te pisma, taki zarys odpowiedzi. I teraz wkraczał generał. Generał często komentuje, już na samym liście pokazują się adnotacje, na przykład wykrzyknik, znak zapytania. Pokazuje się na przykład w interpretacji tej, czy w adnotacjach do tych notatek Andrzeja Palimonki, na przykład do sprawdzenia, albo poprosić WSW o sprawdzenie osoby. Bo to często właśnie Wojskowa Służba Wewnętrzna, żeby było ciekawie, sprawdzała autorów, robiła taki wywiad, albo przez drogą partyjną też, na przykład Komitet Wojewódzki PZPR z danego województwa, z którego przyszedł list, no sprawdzał ten autora, czy to jest osoba jakaś wiarygodna, czy jest na przykład, jeżeli twierdzi, że działaczem partyjnym, czy rzeczywiście działa. Czyli mamy taką też wywiad zrobiony do tej osobie przez partyjny albo przez służby po prostu. Głównie tutaj, co jest charakterystyczne, generał korzystał z tych ścieżek wojskowych. MSW też się pojawia, ale rzadziej. Częściej jest to WSW. Sprawdza się taką osobę. No i później mamy propozycję odpowiedzi, projekt odpowiedzi na ten list, na to pismo. I często nawet przy najdrobniejszych sprawach, przy prośbach o autograf, mamy odręczne adnotacje generała Jaruzelskiego, który przekreśla jakiś wyraz, nadpisuje inny wyraz, przekreśla jakieś słowo, które mu się nie podoba. Na przykład nie pisze, że z gorącymi życzeniami, tylko przekreśla to gorącymi, pisze z serdecznymi życzeniami. Czyli pokazuje się to ten cały taki pedantyzm, z którego był znany Jaruzelski, który, no, proszę Państwa, tracił czas, no oszukujmy się. No, odpowiedź dla łowcy autografów o to, że się przesyła mu autograf, no to nie wymaga naprawdę, żeby to generał na tym przysiadał, ale często mamy, no widać, są tego ślady, że generał przysiada i pisze i zmienia słowa w takim już kluczu naprawdę czysto bardzo pedantycznym, no nie że, tylko że iż, prawda, no głowa państwa, prawda, zajmuje się takimi rzeczami. Często mamy sytuacje, gdzie dany list, to już na przykład, nie wiem, list gratulacyjny dla jakiegoś profesora, no ma 4 czy 5 wersji. Jest jedna wersja, generał ją pokreślił. Palimonka przedstawia mu drugą wersję. Na tej drugiej wersji generał znowu ma jakieś poprawki, ale zupełnie skreśla cały akapit, dopisuje kolejny. Czyli widzimy taką też kuchnię działania, kuchnię po prostu też działania nie tylko tego całego sekretariatu, czy tych sekretariatów, ale też samego generała Jaruzelskiego, który naprawdę tracił dużo czasu, siedząc, ślęcząc nad tymi odpowiedziami i też nad tymi listami, bo często on w tych swoich dopiskach odnosi się bezpośrednio do treści tych listów. I dłubie, poprawia, dopisuje. Takimi rzeczami zajmował się bardzo, bardzo często, bo jak mówię, tej korespondencji jest dużo. Tak więc te listy mówią nam też coś o samym generale i na pewno warto z tego punktu widzenia je również badać. Jak już mówiłem, te moje i tutaj Państwa rozważania i jeszcze wnioski są dość cząstkowe, są fragmentaryczne, bo jest to projekt, w który dopiero wszedłem. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej na początku opublikować wybór tej korespondencji i to będzie na pewno punkt wyjściowy do dalszej dyskusji nad tą problematyką. Za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję.
Bardzo dziękuję panu profesorowi, panu naczelnikowi za ciekawy wykład, za przybliżenie treści, a także wartości prywatnych listów do generała Wojciecha Jaruzelskiego z lat 80. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 19 marca o godzinie 17. Serdecznie państwa zapraszam.